Czy ty myślisz, że Pan Bóg emocjonalnie sobie nie radzi z twoją grzesznością? I ja, dla mnie to był taki game changer, jedno zdanie.
Bądź dorosły emocjonalnie.
Przede wszystkim on jest Bogiem. Po co nam w ogóle te jakieś horoskopy, wróżki i przepowiadanie przyszłości? O co w tym chodzi?
Bo chcę wybrać najlepiej to, co jest dla mnie przeznaczone.
Idąc z Bogiem, tak naprawdę i ufając Jemu, co by tam się nie zadziało, jeśli ja ufam i wierzę, że działam zgodnie z Jego wolą, to On nawet te jakieś moje trudne wybory przemieni na swoją chwałę. Mamy jedno źródło, mamy jednego Boga, który naprawdę chce naszej wolności, który daje nam miłość, który nas chce wyposażać, który chce w ogóle działać z nami tak naprawdę. Przeżyć z nami to życie. Moją siłą, moim pięknem jest Bóg, Jego miłość i relacja z Nim, która opiera się na wierze. Więc ja bez wiary? No nie. To jest też jakimś moim obowiązkiem i jestem wezwana do tego, żeby iść i głosić Ewangelię, iść i mówić prawdę.
Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Tak głosi znane polskie przysłowie. No właśnie, a kogo się trzymać w trudnych chwilach? Boga? Czy inne rzeczy, praktyki na wszelki wypadek nie zaszkodzą? Oto zapyta mojego gościa. Basia Lackowska, ewangelizatorka, dziewczyna, która swoim życiem chce głosić Boga. Witaj, Basiu.
Dzień dobry, witam.
To jak to jest? Horoskopy. Mogę jednocześnie wierzyć w Boga i czytać horoskopy według ciebie?
Jedno drugie wyklucza, ale można robić wiele rzeczy sprzecznych i uważać, że to jest okej.
No właśnie, bo po to wyszłyśmy od tego polskiego porzekadła. Mm-hmm. Panu Bogu kawałeczek, diabłu tak. Kawałeczek.
Tak.
Często chyba doświadczamy takiego rozrwania, nie? Że chcemy żyć Bożo, a z drugiej strony horoskop, wróżka, jakiś taki niepozorny amulecik, już nie mówiąc o tej symbolicznej kokardce przy wózeczku nowonarodzonego dziecka. Jak ty to widzisz?
Widzę to w sprzeczności i widzę to bardzo wyraźnie w sprzeczności, jeśli chodzi o nawet takie podstawy Pisma Świętego, gdzie Pan Bóg cały czas mówi, że On jest naszym Bogiem, Bogiem, który daje wolność, a nie który zniewala. A jeśli idziemy we współpracę z magią, z okultyzmem, z tarotem, tantrą, kamyczkami i tak dalej, otwieramy się na działanie złego ducha. I w tym momencie u niego szukamy rozwiązania tak naprawdę, mówiąc wprost, nie u Boga. Czyli Bóg nie jest pierwszym kontaktem naszej jakiejś pomocy, gdzie on w Księdze Wyjścia, chyba w 15 albo 16 rozdziale, 15 rozdział, 26 werset, końcówka 26 rozdziału, mówi, że on chce być naszym lekarzem. I wielokrotnie w Piśmie Świętym mówi o tym, że on chce być naszym lekarzem. Więc chodzenie i szukanie rozwiązań przeróżnych we wróżkach, w horoskopach albo też w jakichś hipnozach, które mają dać właśnie szybki efekt, nie? Pieniądze, karierę, wzmocnienie jakieś. I ludzie często to widzą, że na przykład tak, coś im się zmieniło. Tylko, że później po jakimś czasie przychodzi na przykład depresja, brak chęci do życia. Jest to dobro materialne, jakiś nadmiar materialny, ale jest ogromna, bolesna pustka w życiu, której nie da się niczym już naprawić.
A myślisz, że to wynika z tych praktyk?
Moim zdaniem jest to jak najbardziej powiązane i jest to po prostu otworzenie drzwi do serca diabłu i danie jemu dostępu do tego serca. Powiązanie tak, okej, spoko, możesz brać co chcesz, idziemy w taki układ biznesowy. Ja wykonam to, co trzeba i dostanę to, co chcę. I też błędem jest to, kiedy my w ten sposób podchodzimy do Pana Boga, właśnie w taki sposób transakcyjny, nie? Często, a jeśli nie dostajemy szybko tego, czego chcemy, no to właśnie okazuje się, że tutaj koleżanka w pracy nam powie, słuchaj, a ja mam taką wróżkę, magiczkę, co robi takie rzeczy. Byłam u niej 3 razy, wszystko się zmieniło. A ty latasz po jakichś kościołach, wiesz, nie wiadomo co. Weź, dawaj do tej wróżki, magiczki. No i...
A często spotykasz takich ludzi wierzących, którzy są w niedzielę, w kościele, modlą się, przyznają się do wiary, ale zerkają w horoskopy, mają jakieś takie właśnie swoje talizmany na szczęście, czy jakieś takie przesądy i widać, że to jest w ich życiu jakoś ważne.
Jest to coraz bardziej powszechne i naprawdę boli moje serce, tak realnie, bo ci ludzie często nie są świadomi tego, co robią. Chodzą do kościoła i są przekonani o tym, że robią dobrze i że w zasadzie nie ma w tym nic złego, bo znajdują coś, co im pomaga. I jak popatrzymy sobie na Księgę Wyjścia, tam mniej więcej od 7 rozdziału, jak Mojżesz przychodzi do Faraona i upomina go, żeby wypuścił Izrael, żeby Izrael oddał chwałę Bogu i służył mu i wyszedł na pustynię celem oddania chwały Bogu, no to w momencie, w którym Mojżesz wychodzi i dzieją się różne cuda, znaki, albo też później plagi, to faraon wystawia swoich magiczków, którzy przychodzą i robią to samo. I pokazują, no, my też tak potrafimy. Więc, no, i widzisz, tu i tu jest to samo, ale źródło jest zupełnie inne. Jedno źródło jest źródłem, które jest w wolności i w miłości i w takim dobru dla człowieka, a drugie źródło jest w totalnym zniewoleniu i właśnie braniu w Tybet. Więc to nie jest to samo, mimo że efekt jest ten sam. Może być ten sam, albo bardzo podobny, bo diabeł nie jest ten sam. Diabeł fabrykuje bardzo często coś, co Pan Bóg nam daje. I stara się to jak najczęściej po prostu przemienić, tak żeby wyglądało podobnie. Tylko że zobacz, że kiedy Mojżesza laska przemienia się w węża i tych dwóch magiczków wychodzi i robią to samo, to ten wąż Mojżesza pożera ich te węże stworzone przez nich, nie? Tam jest pokazana siła, kto tak naprawdę rządzi. Czy później dochodzi do takiego momentu, gdzie jest zamieniany pył, czy tam ziemia, proch w komary i dochodzi właśnie do takiego momentu, kiedy ci magowie mówią, ej, to jest palec Boży, bo my tak nie umiemy. Oni dochodzą w końcu do takiego punktu, gdzie negocjują i ścigają się z Bogiem, ale w końcu sami widzą, że coś jest nie tak. Później są cali pokryci wrzodami. Nie mogą już nawet przyjść przed Mojżesza i próbować pokazywać jakichś swoich takich podrobionych znaczków, no bo są cali we wrzodach. I za każdym razem, co jest ciekawe, faraon mówi, dobra, zrozumiałem. Wstawcie się za Bogiem, dam wam troszeczkę wyjść. To wy wyjdźcie, ale bez wołków, bez osiołków, bez dzieci i bez kobiet. Więc tak negocjuje cały czas. I Mojżesz za każdym razem idzie, wstawia się do Boga i Bóg za każdym razem ustępuje z każdą kolejną plagą. I co robi faraon? Za chwilę znowu to samo. Dokładnie to samo i coraz gorzej. Te plagi są coraz większe, aż w końcu musi dojść do takiego punktu, gdzie faraon pęka. Mówi, okej, dobra, idźcie, wypadź stąd.
No tak, bo to jego syn umarł.
Tak.
A co jest niesamowite, że wyciągnęłaś akurat ten obrazek.
Czemu?
Bo to fajnie pokazuje, jak szatan, czy właśnie to, pod co on się podszywa, pod te dobre intencje, i jak on wspaniale próbuje małpować Pana Boga.
Tak, bo właśnie on jest tym aniołem światłości, nie? Który właśnie bardzo często przychodzi jako oświecenie. Tak samo jeśli chodzi o wszelką taką naukę medyczną, związaną z jakimiś praktykami uzdrowieńczymi. To jest dokładnie to samo, gdzie człowiek pasjonuje się tą wiedzą i mówi, wow, super, tutaj, bo fizycy tak to tłumaczył, i ten, i tamten, i siamten, i w ogóle jeszcze jakaś tam nauka, tutaj tamto. I to jest taka jakaś pójście za jakimś takim swoim metrykowaniem, a nie za szukaniem prawdy, która jest bardzo prosta, i odrzucanie prawdy, która jest bardzo prosta. Zobacz, jest rower, który ma dwa koła, nie? I on się sprawdza od lat. Nikt nie ma z tym problemu. A tu jest takie, nie, to jest za proste. Zrobimy taki rower, że będzie 70 tysięcy kół. Nie będziemy się słuchać jakiegoś Boga, który mówi, że to tak i tak zrobić i to tyle. Nie, my znajdziemy sobie fizyczne uzasadnienia wszystkiego po kolei i to będzie cudowne objawienie po prostu niesamowitej wiedzy. No i co? A później jest wielki smutek, później jest wielka pustka i nie wiadomo w zasadzie, jak to dalej wytłumaczyć.
Ale mówisz, że to jest proste. Okej, i łapię ten obraz z rowerem. Mhm. No ale to tak, przenieśmy to na codzienność.
No to właśnie chodzi o tą relację z Bogiem. Czyli właśnie o tą prostotę, autentyczność relacji z Bogiem. Gdzie ja chcę Go poznawać. Gdzie ja przestaję Mu mówić, jak wygląda świat, a pytam się Go, jak wygląda świat. Przestaję Mu mówić, jaka ja jestem, bo zaczynam rozumieć, że ja samej siebie też do końca nie znam. I pytam się Go, jaka ja jestem. I On też mi pokazuje co jakiś czas, bo doświadcza mnie w różnych sytuacjach. I ja na przykład widzę, ja myślałam, że tutaj już coś poukładałam, a wcale nie. Wcale tak nie jest. To były tylko moje słowa i tylko przekonania. Jest jeszcze dużo pracy do zrobienia. I Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej dobroci, w swojej miłości pokazuje to nie z takim, wiesz, zobacz co tutaj. Widzisz, jak brzydko? Nie, tylko mówi, tutaj Basia, zobacz.
Ale
to da się zrobić.
Tylko to, o czym mówisz, wymaga jakiegoś takiego czasu i zaangażowania.
Tak, i to jest nawiązanie do tego, co mówiłam ostatnio a propos tej różnicy pomiędzy korzystaniem, pomiędzy mężczyzną, który sypia z prostytutką, a mężczyzną, który sypia z żoną. To jest ta różnica. I nie bez powodu podałam ten przykład, bo w Księdze Ozeasza, bodajże chyba w 4 rozdziale, Bóg przyrównuje Izrael, Kościół, czyli teraz obecnie Kościół, do niewiernej żony, która chodzi i za piękne ozdóbki, za piękne kamyczki i tak dalej ma swoich kochanków. Ona chce dostać konkretne rzeczy i chodzi po swoich kochankach. To jest dla niej ważne, nie jest ważna dla niej relacja. Ona chce po prostu mieć tu i teraz to, czego chce. A Bóg mówi, że jest wierny, że jego nie interesuje to, jak ona się zachowuje. Tak, to boli, to bardzo boli, ale że on będzie wierny, że on wyprowadził ją na pustynię po to, żeby mówić do jej serca, że on będzie walczyć o nią do końca, z miłości. Więc tutaj widzimy obraz właśnie, czy ta relacja jest, czy jej nie ma. Czy ja chcę przyjść do Pana Boga transakcyjnie i powiedzieć, słuchaj, potrzebuję to, to, to i to na jutro.
A czy to nie jest takie ludzkie, że my tak potrzebujemy czasami na gwałt jakichś prostych rozwiązań?
No i one też, Pan Bóg je często daje, nie? Wiele osób też, szczególnie jakoś przy początku nawróceń, to jest wtedy bardzo takie, taki miesiąc miodowy z Panem Bogiem, nie? Że bardzo często osoby, które się nawracają, doświadczają takiego miesiąca miodowego z Bogiem.
Miałaś taki prostu, swój miesiąc miodowy?
No tak.
No i co tam się wtedy działo?
No właśnie wszystko. Wszystko, że po prostu ja się czułam jak taki mały pączek w maśle, ale taki naprawdę, to było piękne. Że jakieś różne podróże, w które się wybierałam, że tam tak bardzo czułam Bożą obecność. Jak ja się nawróciłam, to miałam tak, że parę miesięcy jeszcze miałam takich trudnych, bo bardzo szybko wróciłam gdzieś na taką drogę negocjacji pomiędzy tym, co światowe, tym, co świat mówi, że tak się żyje, to jest normalne, a pomiędzy tym, co Pan Bóg mówi. I stałam jeszcze trochę w takim rozkroku przez chwilę, nie? I też miałam taki epizod, że gdzieś tam koleżanka mi powiedziała o irydologu, że jest taki, wiesz, lekarz, pseudolekarz, który on ci tam zajrzy w oko, prawdę ci powie i przypisze ci ziółka. Nie mam nic do ziół, absolutnie. Korzystam z ziół i uważam, że są dobre. Właśnie na tym polega cała trudność tego, z czym się teraz mierzymy, że to jest bardzo mocno przemielona prawda z kłamstwem. I nie mam nic do ziół, ale gość, który zagląda mi w oko przez jakąś tam lupkę i coś tam mówi o moim życiu, no, czy o moim zdrowiu, to jest... no ja to łyknęłam wtedy. Mówię, okej, dobra, przejdę się do niego. No ale idę do tej całej jego bazy i tak trochę cringe'owo. Jakoś tak, no, medycyną mi to nie zalatuje. Jakoś tak dziwnie. I jakoś tak instynktownie zaczęłam się modlić.
I, idąc do niego.
Tak, będąc już w tym miejscu. No i on mnie zaprasza tam do siebie na te już krzesełko. Taki tam sympatyczny dziadzio, nie? Uśmiechnięty. Zaprasza mnie na to krzesełko i tam zagląda mi w to oko, a ja cały czas mówię zdrowaś Maryjo na okrętkę. Non stop. I nie wiem czemu w ogóle, w sensie, ale czuję niepokój, więc modlę się. I ten gość tak w którymś momencie przerywa i mówi, ale proszę się nie modlić, przecież nic złego się teraz nie dzieje. Na co ja, jak dziecko, mówię, no tak, przecież nic złego się nie dzieje, po co ja się modlę, hyc, i przestałam się modlić. I gość tam sobie wykonał tam, co chciał, ja wróciłam do domu i bardzo szybko, w przeciągu w zasadzie, no nie wiem, kilku dni rozwinął się u mnie bardzo silny stan depresyjny. I dzięki Bogu, że miałam wtedy przy sobie osoby, które były w bardzo dobrym kontakcie z egzorcystą, więc miałam niedługo później umówione spotkanie z egzorcystą, z którym wcześniej też się już widziałam i gdzieś tam on się modlił nade mną i rozmawialiśmy o wielu rzeczach z przeszłości moich, sprzed nawrócenia. I on mówi, Basia, dlaczego coś takiego zrobiłaś? Co w ogóle to było pokierowało? Ja mówię, no nie wiem, ja nie wiedziałam, że to jest w ogóle złe. Że ja myślałam, że właśnie, że to jest dobre, że no przecież dostaję taki efekt, nie? Że różni ludzie mi opowiadali, że dostaję taki efekt, więc co w tym złego? No i on się pomodlił za mnie, to wszystko puściło i te jakieś myśli przerażające, które miałam wtedy w głowie, puściły, ale zobacz, jak łatwo poszło. Skąd ten gość wiedział, że ja się modlę?
Powiedz mi, czemu przestałeś się modlić?
No właśnie. Brawo ja. No to jest moja głupota, no ale nie wstydzę się też jej pokazywać i chcę ją pokazywać, chcę o tym mówić, bo na kanwie tej głupoty objawia się chwała Boża, na kanwie tej głupoty i moich błędów objawia się to, że Bóg jest wierny i on widział, że po prostu poszłam w coś zupełnie nie tam, gdzie trzeba i bardzo szybko podstawił mi ludzi. I w tym momencie później, jak ruszyłam na jakąś tam taką większą wyprawę z moją koleżanką, która wtedy zaczęła się nawracać, doświadczałam niesamowitych cudów. To było coś pięknego. Ja tak bardzo czułam właśnie, że to jest ten mój miesiąc miodowy z Bogiem. Że my po prostu jesteśmy tam. Ona płakała cały czas, nie wierzyła w to, co się dzieje, nie? To był piękny czas. Bardzo piękny.
W takim miesiącu miodowym to chodzi o takie, wiesz, poruszenie serca emocjonalne? Czy faktycznie masz wtedy takie zmienione spojrzenie na świat i wszystko ci mówi dookoła, że cię Bóg pokochał?
Jedno i drugie. Jedno i drugie, ale nie, to nie są puste emocje. To nie chodzi o taką, wiesz, toksyczną pozytywność, w której ja teraz powtarzam, że życie jest piękne, tak, życie jest piękne, wszystko wokół mnie się wali, a ja, wiesz, jak po prostu zahipnotyzowana powtarzam coś. Nie, to chodzi o to, że faktycznie doświadczam takiej ogromnej łaski. Czasami jak patrzę sobie w takie moje jakieś te czasy po nawróceniu, to myślę sobie, matko, jak ja byłam wtedy gorliwa. Jaka ja byłam wtedy gorliwa, jaka ja wtedy byłam, jakie to było super. Ale gdzieś tam nie potępiam siebie, tylko myślę sobie o tym, że tak, no wtedy miałam też turbo doładowanie łaską takie właśnie, żeby pchnąć mnie jak najbardziej do przodu, nie?
Niektórzy to tak ładnie nazywają takimi bożymi cukierkami.
Tak, no, to ja tam Snickersy dostawałam, to nawet nie były cukierki.
A jak nie ma Snickersów na co dzień, no to jest właśnie takie, a wiesz, a stoisz na jakimś rozstaju dróg i masz jakąś decyzję do podjęcia, to dlaczego ja nie mogę skorzystać z pomocy jakiejś wróżki?
No właśnie, po co nam w ogóle te jakieś horoskopy, wróżki i przepowiadanie przyszłości? O co w tym chodzi?
Bo chcę wybrać dobrze, bo chcę wybrać najlepiej to, co jest dla mnie przeznaczone.
No to idąc z Bogiem, tak naprawdę i ufając Jemu, co by tam się nie zadziało, jeśli ja ufam i wierzę, że działam zgodnie z Jego wolą, no to On nawet te jakieś moje trudne wybory przemieni na swoją chwałę. Nie muszę wszystkiego wiedzieć, nie muszę, wiesz, stawiać się w takim miejscu właśnie tego pragnienia poznania, nie? To jest trochę podobne do tego sięgania po jabłko z drzewa, nie? Ja się dowiem teraz, co ja tutaj mam zrobić. A wcale nie musisz tam wszystkiego wiedzieć i rozumieć tak bardzo do przodu, ale też, jeśli już są takie sytuacje, w których jakoś, nie wiem, nikt nie wie, co robić i w ogóle, no to są też wstawiennicy. Są wspólnoty, które mają wstawienników, są księża, jest masa osób, tak naprawdę, no, które mogą się za ciebie pomodlić.
A wspomniałaś o tym wątku z egzorcystą. Mm-hmm. Masz takie poczucie, że ten etap już jest za tobą? Że nie potrzebujesz, albo zostawiasz sobie, że w razie, gdyby mi się czasami powinna noga, to wiem, że jest taki ksiądz i mogę skorzystać z jego pomocy, wsparcia, nie wiem, modlitwy.
Mm-hmm. Ja mam bardzo takie otwarte podejście do egzorcystów i no właśnie, czasami spotykam osoby, które na przykład mi mówią, słuchaj, ja nie pójdę do tej modlitwy wstawienniczej, bo jeszcze mi coś wykręci, zacznę tam się tarzać i się okaże, że jestem opętany albo coś. Ja mam takie... Serio? Czyli wolisz, tak hipotetycznie, wolisz z tym chodzić i całe swoje życie się bać, że nie lepiej tego, wiesz, gdzieś skonfrontować i zobaczyć to, czy to jest tak, czy nie jest tak, że no taki strach właśnie głupi, który się wkłada, to o czym on mówi? A tak naprawdę możesz pójść, umówić się do tego egzorcysty i zobaczyć, jest okej, czy nie jest okej? Przecież oni są dla nas. I to nie chodzi też o teraz takie nerwicowe podejście, bo absolutnie nie. Że co ja nie zrobię, no to jest spowiedź, to jest sakrament, w którym krew Chrystusa mnie obmywa. I są jakieś konkretne rzeczy właśnie dotyczące magii, czy jakichś dziwnych rytuałów satanistycznych, czy właśnie jakichś alternatywnych sposobów leczenia, które opierają się tak naprawdę na jakichś dziwnych, niewytłumaczalnych kwestiach. I tam, jeśli to widzę, no to mogę sobie wtedy pójść do egzorcysty i poprosić go o modlitwę. Czy też są osoby różne świeckie, które posługują modlitwą uwolnienia też, specjalnie do tego przygotowane.
No tak, ale skądś ten lęk w nas jest, nie? Że pójdę i a nuż mnie ktoś zdiagnozuje.
No i chwała Panu. No i super. W sensie, tak samo jak ktoś mówi, wiesz, na przykład spójrz na Szawła, nie? Szawła, później Pawła. No i dzięki Bogu, że mu się Jezus objawił. Spójrz, jak on zagorzale ciągnął w jakimś kierunku, jaka to była ogromna łaska, że Jezus mu się objawił i on mógł zobaczyć, okej, to w ogóle nie ten kierunek. Więc z jeszcze większą siłą zaczął biec w drugą stronę. I ja sobie myślę, że jakie to musiało być trudne dla Pawła, który tak starał się i tak wierzył, że działa w słusznej sprawie, zobaczenie, że działa w zupełnie przeciwnej sprawie. Dlatego też ważne jest gdzieś tam, i chyba ostatnio o tym mówiłam, żeby jakoś mieć odwagę wzajemnie się napominać, ale z miłością, nie z krytyką, nie z taką chęcią rywalizacji, wykluczenia kogoś, tylko z miłością. Z miłością i troską o Kościół, którego jestem częścią, które jest ciałem Chrystusa, które kocham. Kocham Kościół, więc chcę, żeby było dobrze w tym Kościele. I że z tego wynika jakaś tam kwestia, że na przykład komuś powiem, słuchaj, bo są modlitwy na przykład uwolnienia i może warto by było z tego skorzystać, jeśli jakoś gorzej się czujesz w kontekście takim, że nie wiem, czujesz jakąś obecność obok siebie, czy zmagasz się z jakąś depresją, która mimo terapii i leczenia jakoś nie jest w ogóle, nie przynosi to efektu, nie? Ja nie wykluczam w ogóle działań psychologów, czy psychiatrów, czy terapeutów, absolutnie nie. Uważam, że bardzo dobre jest korzystanie z tego i połączone właśnie z kwestią wiary. Bo czasami może się okazać, że coś jest na tle naszej psychiki, jakichś doświadczeń, coś, co wymaga po prostu po ludzku przemodelowania, co nie jest kwestią jakąś, nie wiem, duchową. A czasami jest tak właśnie, że okazuje się, że ta kwestia psychologiczna no jakoś nie daje rady, bo jest to sprawa duchowa.
Wspomniałaś też o swojej depresji, która się rozwinęła po tym spotkaniu. Czy ten wątek się jakoś uspokoił właśnie po modlitwie i wizycie u egzorcysty?
Tak.
Czy też było tak, że potrzebowałaś jakiegoś wsparcia psychologicznego?
Ja przychodziłam też terapię, to swoją drogą, w innym czasie, ale przychodziłam. I jeśli chodzi o depresję, ja dwukrotnie, bo to był wątek, to był krótki wątek po tym irydologu, po prostu jakby spadła na mnie taka ogromna ciemność. Taka ogromna ciemność smutku, jakiejś beznadziei, takiej totalnej niemocy w takich najbardziej podstawowych kwestiach. W wyjściu z łóżka, w ogarnięciu się. I to było tak przedziwne. Ogromną wtedy miałam naprawdę łaskę i takie naprawdę Boże troszczenie się o mnie, że zadzwoniła do mnie kobieta, która gdzieś mi towarzyszyła przez ten czas, pani Joanna, moja taka przybrana mama, śmieje się, duchowa, która zadzwoniła do mnie i jakoś tam od słowa do słowa na siebie pyta, co ty jesteś taka smutna? Ja mówię, że ja nie wiem, co mam robić, to wszystko jest bez sensu, że nie wiem, co się stało. I ona mówi, ale poczekaj, coś ostatnio się dziwnego stało. Ja mówię, że no nic, no tyle, tylko że byłam u irydologa. I ona już miała ten pierwszy facepalm i mówi, dziecko, dawaj szybko, idziemy do Aleksandra, nie? I później gdzieś tam się spotkałam z księdzem Aleksandrem, który jest egzorcystą i był tego ciąg dalszy, nie? Znowu facepalm, co ty, Basia? Ale no, tak, więc to było takie typowo duchowe, nie? Że to nie miało odzwierciedlenia, nie wiem, że ja raptem, nie wiem, straciłam jakoś pracę, coś się zachwiało, moje życie jakoś tak w znaczący sposób. Nie, to w ogóle było takie bez jakby zasadne, nie? A w tych przypadkach moich depresji, bo dwukrotnie byłam w farmakologicznym leczeniu nieudanym, to no to widzę, że tu była potrzeba nawrócenia po prostu głębokiego. Zrozumienia i uznania, kto jest Bogiem. I takiego w ogóle nauczenia się tego wszystkiego. I no i ja naprawdę, Bóg mnie z tego po prostu wyciągnął. To nie była kwestia tego, że wtedy właśnie zaczęłam terapię czy coś. Nie. Po prostu zaczęłam poznawać Boga i z czasem pewne objawy zaczęły ustępować coraz bardziej. Zaczęła się po prostu zmieniać moja perspektywa, mój umysł zaczął być uzdrawiany, moje serce zaczęło być uzdrawiane.
Wspomniałaś o tym smutku takim dojmującym. Mm-hmm. Może to tak jest, znaczy na pewno tak jest, że jak tracimy łaskę uświęcającą, no to z dnia na dzień jest coraz trudniej po prostu?
No jest coś takiego jak zasmucanie Ducha Świętego, w sensie, że mamy tego Ducha Świętego i możemy go jakoś tam zasmucać i sobie decydować się żyć bez niego. I on daje się właśnie wtedy odczuć w takim delikatnym smutku. To nie jest smutek, który człowieka potępia nigdy. Jeśli odczuwasz smutek, który cię potępia i mówi właśnie, że wiesz, nie nadajesz się tego kościoła, powinieneś odejść, bo w ogóle spójrz na siebie, jak żyjesz, to nie jest Duch Święty. I to nie jest prawda, to są kłamstwa. To są kłamstwa właśnie diabła. Miałam taką sytuację, przypomina mi się, że No właśnie, dlaczego w ogóle ważna jest wspólnota, kierownictwo duchowe, czy w ogóle takie wzrastanie w wierze i poznawanie Boga? Dlatego, że diabeł przychodzi na przeróżne sposoby. I nie przychodzi w sposób jawny, jako właśnie ta rogata czarna świnka, która mówi, dzień dobry, zniszczę ci życie, no bo każdy powie, sayonara, no nie zniszczysz. Tylko przychodzi często w jakimś takim, w jakiejś postaci, która przypomina nasze pragnienia, nasze jakieś coś, albo łapie się jakichś naszych słabości, jakichś naszych myśli i zaczyna to wszystko wykręcać. I w którymś momencie ja po już swoim nawróceniu miałam taką myśl przedziwną, która mi przyszła do głowy, i zaczęła mnie właśnie bardzo mocno męczyć z tym, że w zasadzie jakim ja jestem w ogóle złym człowiekiem i że ja nie powinnam jakoś chyba w ogóle, jak to mówię, to jest takie głupie, ale trudno, że ja nie powinnam w ogóle jakoś tak zadawać się z Bogiem, no bo ja go ciągle zasmucam, ja ciągle grzeszę, ja ciągle go ranię. I w ogóle tak spojrzałam na niego z takiej perspektywy ludzkiej, a że on nie jest człowiekiem. On jest Bogiem. A wpadłam w jakieś takie myślenie właśnie, w którym takie pseudopobożnościowe, w którym tak współczułam Bogu tego, że co on się w ogóle ze mną ma. No istna herezja. Aż któregoś razu usłyszałam bardzo uwalniające, proste słowa. Czy ty myślisz, że Pan Bóg emocjonalnie sobie nie radzi z twoją grzesznością? I ja, dla mnie to był taki game changer, jedno zdanie.
Bo on jest dorosły emocjonalnie, dojrzały.
Znaczy, przede wszystkim on jest Bogiem. To naprawdę, to nie jest tak, że Pan Bóg siedzi teraz i płacze i mówi, znowu mnie zdradziłaś. No dobra, ostatni raz ci wybaczam. No nie, w ogóle nie. Jak czytam Pismo Święte i go poznaję, no to widzę, jaki on jest. Wtedy jeszcze nie czytałam Pisma Świętego. Zdecydowanie nie czytałam go codziennie. Czytałam co jakiś czas, albo co tam kilka miesięcy sobie czytałam jakąś księgę czy coś. I to też zupełnie inaczej ta kwestia poznawania Boga i przemieniania swojego umysłu, które jest pracą mi szła.
No tak, ale ta wiedza o tym, że już jesteśmy zbawieni i odkupieni, czy ona usprawiedliwia moje grzechy, takie popełniane z rozmysłem? Skoro już wszystko jest wygrane i zależy tylko od mojej decyzji, no bo już ofiara na krzyżu się dokonała.
Chodzi się o takie perfidne korzystanie z miłosierdzia, no to jest grzech przeciwko miłosierdziu, czyli jeśli ja sobie korzystam na zasadzie takiej, no tak, Pan Bóg jest miłosierny, umówmy się, tak czy nie? Jak jest miłosierny, to ja sobie tutaj pogrzeszę, hopsa, hopsa, tralalala i na koniec życia pójdę do spowiedzi, wszystko będzie pięknie, ładnie. Ile ja znam osób, które mają taki plan na życie? I one ciągle tak powtarzają, słuchaj, dobra, to ja chcę jeszcze skorzystać z życia. I co nazywasz korzystaniem z życia? Człowieku, masz depresję, no tam kupujesz sobie różne rzeczy, masz tych rzeczy mnóstwo, ale wcale ciebie nie cieszą. No po prostu ciągle jesteś głodny, ciągle czegoś szukasz, ciągle potrzebujesz, relacje nie wychodzą, albo nawet jak już masz tą żonę, czy tam męża, dzieci cię wkurzają po prostu tak, że jesteś smutny w tym życiu. I co to znaczy te korzystanie z życia? Albo jak widzę tych, nie wiem, 40-50-letnich kawalerów, którzy imprezują non-stop w barach, w klubach i cieszą się wolnością. Tak? Naprawdę tak jest?
A masz ten wgląd, bo był czas, że byłaś...
Barmanką.
Tak.
Tak, byłam barmanką i widziałam i pracowałam w wielu takich miejscach bardzo topowych, gdzie widziałam ludzi z ogromem pieniędzy. I widziałam, jak na przestrzeni czasami nawet 3 miesięcy człowiek, który przychodził jako biznesmen, bardzo dobrze ubrany, kupujący drogi alkohol, po 3 miesiącach stał zapocony w koszuli, wyglądał po prostu okrutnie i był wrakiem. W przeciągu 3 miesięcy doprowadził się do takiego stanu, w którym nikt nie chciał w ogóle mieć nic wspólnego. Ludzie na parkiecie go omijali. Wyciągał jakieś drobne z kieszeni, tam jakieś naprawdę złe rzeczy się musiały u niego bardzo zadziać. I on bardzo szukał pomocy w tej imprezie, w takim odbiciu się. Tylko to wcale nie było skuteczne.
No a jak właśnie przychodzą do ciebie tacy ludzie i ci mówią, dobrze Basiu, wszystko fajnie, ale ja się wyspowiadam na koniec życia, tak jak wszyscy no, znani w historii ludzie, którzy właśnie swoje rzeczy zrobili przez całe życie, ale na koniec zostawili ten sakrament pokuty pojednania na tą końcóweczkę, żeby jeszcze mieć szansę się załapać. Mm-hmm. To co ty im mówisz?
No mają wolność. W sensie ja mówię ze swojej perspektywy to, jak moje życie się zmieniło, to, że to jest iluzja, to w co oni wierzą, w tą taką wolność, radość i tak dalej. Wiesz, zobacz takie proste przykłady, nawet przychodzi mi do głowy teraz Modest Amaro, nie? Który się nawrócił. On miał wszystko. Miał żonę, miał dzieci, pieniądze, karierę. I on po prostu poczuł pustkę.
Mówisz o tym znanym restauratorze.
Tak, tak. Poczuł pustkę, zrozumiał, że czegoś tutaj brakuje, a przecież ma wszystko. Więc czy my musimy naprawdę wszystkie scenariusze sprawdzać na sobie? Nie lepiej się nauczyć i trochę popatrzeć na innych? Że ktoś mając wszystko mówi, wcale nic nie mam. Czuję jakoś, w sensie no mam, okej, dobra, ale jakoś ciągle mi czegoś brak. Czy ja muszę przebiec przez te wszystkie po prostu syfy tego świata, żeby się przekonać, okej, dobra, jednak to nie było warte?
No ale jak mam takie poczucie, że no Bóg za długo milczy, czekam na jakąś odpowiedź, no to w końcu muszę jakoś zdecydować sama.
Wydaje mi się, że taką naturalną cechą takiego trochę nastolatka duchowego jest to, że go wystrzeli, żeby on po prostu sprawdził, co jest po drugiej stronie. Żeby ten Bóg stał się jego Bogiem, żeby on doświadczył tego Boga jako Boga swojego. I że to jest bardzo ważne też, że to przestaje być Bóg twoich znajomych, o których oni opowiadają, albo Bóg twojego taty, mamy, albo jakiegoś księdza, którego gdzieś spotkałeś, bo może w ogóle nie masz takich osób, ale żeby to stał się twój Bóg. Czyli to doświadczenie syna marnotrawnego. No i czasami ludzie właśnie wystrzelą gdzieś w jedną, w drugą stronę i wracają do Boga i poznają go i zaczynają go uznawać jako swojego Boga już. To już nie jest Bóg teraz Abrahama, to jest też Bóg mój. To jest Bóg Abrahama nadal, ale to jest też Bóg mój. Mamy tego samego Boga i widzę to, a nie, że tam jakiś Abraham mówił, że jest Bóg i ja tak widzę, co tam się działo, to ja też tak powiem. Nie. Tylko właśnie, że ten Bóg jest moim Bogiem. Wiem, czego doświadczyłem. Tylko bardzo często, jak ktoś się zasiedzi w takich jakichś swoich grzechach różnych, to jest trochę jak z żoną Lota. Żona Lota, obracając się i patrząc, jak tam spadają te jakieś tam różne ogniste kulki, nazwijmy to, na Sodomę i Gomorę, ona odwróciła się i to nie jest kwestia ciekawości.
No to czemu się odwróciła według ciebie?
Moim zdaniem to jest kwestia przywiązania i tęsknoty. Tego, że tam jest coś, co ona wciąż jednak w swoim sercu miała, co było jakoś i ona nie uznała tego, że okej, to mi nie służy, zaufam Bogu, idę za nim. Czy mając, wiedząc, że na przykład źródło, z którego piję wodę, jest jakoś tam skażone, no to i ktoś mi przychodzi i mówi, że to źródło jest skażone, no to ja mogę zostawić to źródło, tak? I powiedzieć, okej, dzięki. Nie muszę się przekonywać o tym. Dla mnie to jest oczywiste, że nie piję wtedy tej wody, nie? A czasami jest tak, że ludzie jakby nie chcą tego słyszeć. Mamy jedno źródło, mamy jednego Boga, który naprawdę chce naszej wolności, który daje nam miłość, który nas chce wyposażać, który chce w ogóle działać z nami tak naprawdę. Przeżyć z nami to życie.
A myślisz, że Bogu przeszkadzają zabobony?
No, a czym są zabobony?
No, o tym, że musi się wydarzyć coś, żeby się nie wydarzyło coś.
No, czyli są kłamstwem. Są jakimś takim, taką a la matematyczną jakąś tam konwencją, co się stanie, jakimś równaniem takim, które opiera się na kłamstwie.
Kot mi przebiegł drogę i się wróciłam.
I co kot ma do tego?
No bo daje taki zabobon, który jest, wiesz, taki bardzo powszechny, nie? Że czasami, czasami jako osoby wierzące, okej, to tak na wszelki wypadek, tak odpukać w to niemalowane drewno, żeby coś się nie wydarzyło.
Jeśli ja zaczynam patrzeć na świat w perspektywie jakichś swoich przekonań, które sobie uroję w głowie i których nie konfrontuję właśnie na przykład na wspólnocie z ludźmi, z kierownikiem duchowym, na spowiedzi, tylko one zostają w mojej głowie non stop i one tam się kotłują jak takie kulki sierści i tam sobie mieszkają i ja tego nie rozplątuję i nie widzę, że po prostu pod tym wszystkim jest kłamstwo, no to będę tak widzieć świat przez ten pryzmat.
I wrócę do tego pytania, czy Bogu to przeszkadza?
No to nie jest prawda, a Bóg jest prawdą, więc On nie chce, żebyśmy żyli w kłamstwie.
To co byś powiedziała takiej osobie, która przyjdzie i powie, Basiu, ja codziennie czytam Ewangelię, naprawdę, jestem codziennie na mszy świętej, ale jak widzę kota, to to się odwracam, czy przechodzę na drugą stronę. Omijam drabinę, nie przechodzę pod nią. Odpukuję w niemalowane drewno, żeby się nie wydarzyło coś złego.
No,
co byś komuś takiemu powiedziała?
Współczuję.
Współczuję?
Współczuję, bo to musi być ciężkie życie, naprawdę. Nie uciekam od kotków, ani od drabin, ani od innych rzeczy. Nie łapię się za guzik, jak tam ktoś idzie, czy nie idzie. Jestem od tego wolna. To jest, moim zdaniem, to jest oparte tak samo, no, na tym, w co wierzysz. Dlaczego wierzysz w kłamstwo?
Ale spotykasz przecież takich ludzi, którzy się trzymają tych, może nie konkretnie zabobonów, ale właśnie tych takich jakichś talizmanów.
Mamy tego ogromny wysyp i to jest bardzo niepokojące i bardzo smutne właśnie takie wchodzenie w ten taki dualizm, bo wiesz, myślę sobie o tym, że nie wiem, 15-20 lat temu, jak ktoś mówił o tym, że idzie do wróżki czy gdzieś, to mówił o tym szeptem i ze wstydem i tak starał się przekonać, ale ona naprawdę jest spoko. Natomiast chodzenie do kościoła i wiara w Boga, jakoś przynajmniej w tym środowisku, w którym ja się obracałam, było takie bardziej uznawane za normę i za coś właściwego i związanego z prawdą. A teraz jesteśmy w czasach jakichś przedziwnych, gdzie to, że właśnie obłożysz sobie chatę paprotką i jakieś inne dziwne rzeczy będziesz robić i jakieś rytuały i tak dalej, leśne, nieleśne, związane z wszystkim po kolei, to jest już normalne i to będziesz sobie polecać tam z koleżankami, ale kwestia wiary Boga, to weź ty się nie narzucaj w ogóle. A co ty w ogóle tak tutaj? Ja się nie narzucam. Ja mówię o tym, co uzdrawia moje serce, co uzdrawia moje myśli, co przemieniło moje życie, co wyciągnęło mnie z ogromnej ciemności, z miejsca, gdzie ja po prostu nie chciałam żyć, a dzisiaj chcę żyć. To jest ogromna zmiana i mam to zachować dla siebie i trzymać to w serduszku. Jeśli wokół widzę ludzi, którzy cierpią i szukają szczęścia po prostu w jakichś trocinkach i palą tam jakieś różne szyszki, no to ciężko stać wokół tego obojętnie i myślę, że to jest też jakimś moim obowiązkiem i jestem wezwana do tego, żeby iść i głosić Ewangelię, iść i mówić prawdę. Czyli konfrontować, ale nie ogniem i mieczem, tylko miłością. Czasami można to zrobić naprawdę bez słów. I wielokrotnie jak spotykam osoby, które są tak hardkorowo nastawione i ja już widzę, że one przychodzą ze mną wojować, ja w ogóle nawet z nimi nie zaczynam dyskusji. Sobie siedzę, dam im herbatę, dam im ciastko.
A mówisz o swoim środowisku pracy?
Nie, mówię o takich osobach, które gdzieś tam czasem spotkam po latach i gdzieś mi zaczną coś opowiadać i wiedzą na przykład, bo widziały już jakieś świadectwo, albo widzą, co ja gdzieś tam publikuję i mają takie, że no, tak, Pan Bóg. I co jeszcze?
Ale więc kojarzą cię z twojego życia sprzed kilkunastu lat?
Nawet niespecjalnie. W sensie może i tak, ale dla nich w sensie skupiają się na tym, co jest teraz. Że ja w ogóle chodzę z jakimś Panem Bogiem, z jakimś kościołem, a to jest w ogóle sekta i tak dalej. Co ty robisz? I zobacz, tutaj układamy sobie wiesz, gwiazdę z szyszek, tańczymy wokół, jesteśmy szczęśliwi.
No bo możesz być takim trochę, wiesz, błędem w systemie. Mhm. Piękna, mądra, wierząca. Mhm. Jak to? Wierząca? To może wyrzućmy. Może to jest takie niepokojące. Po co młodej, pięknej, mądrej kobiecie jest jeszcze kontekst wiary?
On jest wręcz niezbędny. To z niego wynika moje piękno. Prawdopodobnie dzisiaj, gdyby nie ta wiara, przede wszystkim albo by mnie nie było, albo byłabym wrakiem człowieka. Nikt by nie powiedział o mnie, że jestem piękna. Więc moją siłą, moim pięknem jest Bóg, Jego miłość i relacja z Nim, która opiera się na wierze. Więc ja bez wiary? No nie.
Ale tak patrzę na ciebie, na twoje piękne włosy, oczy, uśmiech. Myślisz, że bez niego nie byłoby tego piękna naprawdę?
Naprawdę. To ja nie jestem osobą jakąś skłonną do kokieterii i jakiegoś takiego, wiesz, wymyślania. Kto mnie zna, ten wie, że ja raczej walę między oczy prosto prawdę i nie po to, żeby jakoś tam, i nie w taki sposób, żeby kogoś zranić i połamać, tylko po prostu mówię jak jest i to jest prawda. W sensie, biorąc pod uwagę te ileś lat temu, jak się nawróciłam, około 10 lat temu, jak się nawróciłam i w jakim byłam miejscu, to było miejsce, w którym ja nie chciałam dalej żyć. To było miejsce absolutnej ciemności. To nie było miejsce, w którym ja w ogóle liczyłam i szukałam jakiegoś cienia nadziei. Tam już nic nie było. Tam już nic nie było i nic mi nie pomogło. Żadne sztuczki, szamanki, nie wiadomo co jeszcze. Iridolog. Nie pomogło. Naprawdę. I z czasem właśnie, patrząc w ogóle na to, też w ogromnej mierze, co Bóg mówi do mnie przez słowo, jak mnie widzi, bo tak jak w sensie Izrael opisywany w Starym Testamencie, czy Kościół opisywany w Nowym Testamencie, to ciągle odnosi się do nas, do każdego z nas. I tam ciągle jest mowa o miłości, o takiej trosce. No i kiedy zaczynam wchodzić w tą relację i czuć tą właśnie miłość ogromną, doświadczać jej, no to ja też kwitnę. Przecież zobacz, jak jest tak samo prosty przykład, jak to widać w małżeństwach, nie? Że kobieta jest piękna przed małżeństwem, a później, no, czasami zdarza się, że poślubi jakąś osobę, która niewłaściwie ją traktuje. I ta kobieta staje się smutna. Jej oczy stają się smutne. Jej zachowanie już nie jest takie pełne życia, energii. Jest przytłoczona. Wiesz, to jest normalne, że jakieś tam obowiązki nas przytłaczają mniej, bardziej w ogóle, ale ja mówię o takim naprawdę smutku, który jest widoczny, że ta kobieta gaśnie. No to znaczy, że ta relacja jakoś miłości, tam coś jest też nie tak, nie? Ale to już pomijając, w sensie zawsze jest Bóg, który jest tym źródłem dostępnym miłości. I ja właśnie czerpiąc z tej relacji wychodzę i świecą mi się oczy. Nie, że w ciemności, tylko właśnie świecą mi się z tej radości, bo sobie jestem na adoracji, jest pięknie i się cieszę.
Bóg daje ci takie poczucie bezpieczeństwa?
Tak, ale to nie jest też tak, że wiesz, to nie jest tak, że moje życie jest na przykład pozbawione cierpienia, bo to nie o to chodzi. Albo, że moje życie jest pozbawione jakichś trudnych sytuacji, albo konfliktów. No nie jest. I są przeróżne sytuacje, ale też pamiętajmy o tym, że to nie jest koniec w ogóle tutaj. To jest dopiero początek. I że w tej perspektywie należy na to patrzeć. Bo jeśli ja będę szukać super ekstra szczęścia i powodzenia tutaj, no to jak to w ogóle rozumieć i zestawić ze świętym Pawłem, który dla Ewangelii cierpi prześladowanie, trudy i tak dalej. O co chodzi? To co to za Ewangelia? Jakie to szczęście? No i Paweł Teraz jest po prostu, myślę, niesamowicie szczęśliwy. I to o to chodzi, to jest nasz cel. A jeśli my się zatrzymamy tak krótkowzrocznie na tym tutaj świadku, no to smuteczek.
No dobrze, to wybierzmy tą opcję, że odrzucamy amulety, talizmany, horoskopy, jakieś inne praktyki, które mają nam tutaj zapewnić takie poczucie, nie wiem czego, bezpieczeństwa, kontroli. Mm-hmm. No i z jakimiś trudami przychodzimy tylko do Boga. Czy to wystarczy?
Wiesz, Bóg nie odrzuca i Kościół nie odrzuca w żaden sposób medycyny, czy właśnie psychologów. No nie, w sensie trzeba też pracować nad sobą jak najbardziej i to wszystko jest wpisane w nasze życie. Myślę, że istotą tutaj, bo to nie jest kwestia legalizmu i postępowania, wiesz, moralnie, bo są osoby, które postępują bardzo moralnie i reprezentują taki relatywizm moralny, nie? I patrząc na nich, jako chrześcijanie, możemy się złapać za głowę i pomyśleć sobie, oni w ogóle jakoś nie mają tych trudności, albo przynajmniej tego nie widać, ze wszystkim sobie tak dobrze radzą. Są właśnie tacy zawsze spokojni, uśmiechnięci, pogodni w ogóle, ale nie są wierzący. No i jak to jest, że oni nie mają tak trudno? Ale o nich diabeł nie musi walczyć, bo oni nie mają w swoim życiu Jezusa. Oni nie chcą być posłuszni Bogu. Więc tam nawet wpisane jest w to, żeby te moralne życie im wychodziło i było taką, wiesz, taką igłą dla chrześcijan. No bo zobacz, my tak dobrze, ładnie żyjemy. Ale tu nie chodzi o kwestię moralności i takiego, wiesz, prawa. To faryzeusze byli w tym super ekstra, ale Jezusa odrzucili. I co? Naczytali się i nic z tego nie wyszło. Nie rozpoznali Boga.
Od razu mi się jakoś przypomniał, popraw mnie, bo myślę, że jesteś tutaj bardziej biegła niż ja.
Nie wiem.
W psalmie którymś jest ta tajemnica powodzenia grzeszników.
Mhm.
Kojarzysz ten fragment taki?
Jest.
No i to jest właśnie to, że jako ludzie wierzący możemy mieć takie poczucie, no dobrze, to właśnie tak patrzę sobie na X, Y, Z.
Mhm.
Nie chodzi z Bogiem, nie wierzy w Boga, a wydaje się, że jest szczęśliwy i bardziej spełniony niż ja.
Tak, i wszystko mu się super powodzi i tak dalej. No, zdarzają się takie osoby, ale no, nie wiesz też, ile jest pustki, czy jakiejś samotności, czy bólu w nich, kiedy zostają sami. Ile jest w tym wszystkim takich rzeczy, o których nie wiemy. O czym często mówią na przykład jakieś, nie wiem, sławne też osoby, czy jakieś gwiazdy, że mierzą się z jakąś tam samotnością, bólem i trudnością. I że to wszystko nie jest takie ładne, jak na okładkach. Ale no... Posłuszeństwo. Tak jak Chrystus jest posłuszny Ojcu, tak czy ja chcę być posłuszna Jezusowi, czy chcę być posłuszna Bogu.
A co będzie dalej, jeżeli chcę? To co będzie tam dalej, kolejnym krokiem?
No to dalej. Bardzo ważne jest to, żebym ja nie strugała głupa i nie myślała, że to wszystko będzie moimi siłami. Tylko zwróciła się o pomoc do Boga. Bo jeśli ja wszystkie rzeczy po kolei robię sobie swoimi siłami i mi nie wychodzi, no to można przecież oszaleć. Albo stwierdzić, że w ogóle trzeba zmienić prawo. Albo odrzućmy w ogóle te niektóre tam jakieś założenia kościoła, przykazań czy czegokolwiek, bo tego nie da się wykonać. Da się, ale z pomocą przychodzi nam Duch Święty. Ewangelia kończy się zapowiedzią otrzymania Ducha Świętego. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo zostanie przysłany paraklet, który pouczy was, co i jak, który będzie waszym pocieszycielem, który przekona was o waszym grzechu. To jest bardzo ważne. Kiedy ja wchodzę w tą Bożą obecność, faktycznie jestem gotowa na to, żeby zobaczyć swoją biedę i powiedzieć, dobra, Boże, okej, co chcesz? Pokaż prawdę po prostu, jak to jest ze mną, jak to jest z moim życiem. Jestem gotowa to zobaczyć w takim stopniu, w jakim jestem, przynajmniej mi się może wydawać. Pokaż mi tyle, ile dam radę znieść. I Pan Bóg naprawdę pokazuje. I pokazuje tutaj, zobacz. Zobacz, że tutaj, no, że to jest słabe, że naprawdę ranisz tym ludzi. I ja teraz mogę stwierdzić, bez przesady, nie będę tego w ogóle robić. A mogę jednak nad tym się pochylić, zastanowić i często... Ta skrucha jest tak naprawdę lekarstwem. Ona jest lekarstwem dla naszej duszy. I w tej skrusze mogę zapłakać nad sobą. Nie po to, żeby odbębnić zapłakanie nad sobą, tylko dlatego, że naprawdę moje serce się nawraca i patrzy z innej perspektywy i widzę na przykład, że kogoś krzywdzę. I chcę to zmienić. I okej, próbuję raz, drugi, trzeci i trzeba wtedy sobie uświadomić, ej, bo w sumie to ja próbowałam ciągle sama. Więc siadam sobie na tym rachunku sumienia wieczorem i opowiadam o tym Bogu. Ale nie jako właśnie zdanie sprawy z tego, co mi nie wyszło. Że właśnie, że jestem takim człowieczkiem, któremu nic nie wychodzi. Ja cię, Boże, przepraszam za to, że ja jestem taki zły. Tylko przyjść jak do Ojca, który kocha. I powiedzieć, że no tak... Ładnie niosłem tą szklankę i myślałem, że jest super, a upadłem, wszystko się wylało i w ogóle pokaleczyłem sobie ręce i nie wiem co teraz, nie? A Pan Bóg przytula i mówi, okej, dobra, nie martw się. Opatruje te rany, pomaga, wspiera, podnosi. Przychodzą ludzie też, różni pojawiają się w życiu, którzy mają wpływ raptem na zmianę czegoś w nas. Czy, nie wiem, trafiasz właśnie na kogoś, kto ci, nie wiem, poleci jakiegoś terapeutę, bo okazuje się, że coś jest do przepracowania od strony tej, nie wiem, jakichś myśli takich stricte, nie? Czy jakiś właśnie kierownik duchowy, czy wspólnota, czy dostajesz łaskę czytania Pisma Świętego i zaczynasz czytać to Pismo Święte i widzisz, o, to jednak wszystko nie tak, jak sobie myślałem. To zupełnie jest inaczej. Zmienia się ta perspektywa. Pytanie, jak w ogóle podchodzę do rachunku sumienia? Czy podchodzę do rachunku sumienia po to, żeby siebie zgnoić? Czy podchodzę do rachunku sumienia dlatego, że staję przed miłością, która nie jest kochana? Jak płakał nad tym święty Franciszek. Staję przed miłością, która nie jest kochana. Biorę sobie krzyż z figurą Jezusa, tak żebym wiedziała, co konkretnie jest przede mną. Że jest przede mną ta miłość. I mówię o tym, co mi nie wyszło. I ta perspektywa się zmienia. Bo ja mówię do kogoś, kto umarł za mnie. I nie mówię teraz z perspektywy takiej, że no, nie wiem, że kajam się jako jakiś, nie wiem, straszny człowiek, tylko właśnie z ufnością przychodzę. Tym bardziej jest ta większa ufność. I proszę Boga o pomoc, o łaskę. A on nie odmawia tym, którzy go proszą. Tylko problem polega na tym, jak człowiek chce wszystko zrobić sam. Albo jeszcze później zaczyna rywalizować z innymi, jakieś wyściganki robić w kościele i kto jest lepszy i kto jest fajniejszy.
No właśnie, to jest to bycie takim samodzielnym, Zosia Samosia, wszystko sama. Mm. A może te wszystkie zabobony, amulety, no one są o poczuciu bezpieczeństwa, nie? O pragnieniu poczucia bezpieczeństwa.
No tak. W jakimś stopniu na pewno, tylko że one nam nie dadzą poczucia bezpieczeństwa. One są oszukane, a Bóg chce naszego życia w prawdzie i naszego prawdziwego dobra. Więc i On potrafi dać poczucie bezpieczeństwa. Jak żaden kamyczek. Nawet nie ma co przyrównywać w ogóle. Ale tak, Bóg potrafi dać poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach, gdzie po ludzku to jest właśnie to doświadczanie Bożej obecności w tych paradoksach. Gdzie człowiek na przykład w cierpieniu się uśmiecha. Gdzie człowiek jest spokojny pośrodku, wiesz, ogromnych jakichś trudności. To są właśnie te paradoksy przedziwne i one są możliwe właśnie w Bogu, który się udziela swojego ducha.